Gościem naszego programu jest Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
Jeszcze trwa rok Józefa Tischnera, więc znów się spotykamy, by do pewnych intuicji, refleksji zachęcić. Czasem można dostać leki zamienniki. Skład i proporcje te same, inna nazwa. Czy podobnie da się z wolnością?
Kiedy pada słowo wolność, to zawsze trzeba zapytać, czyja i gdzie. Bo to jest jedno z tych słów, które rzeczywiście bardzo się w naszym języku często pojawiają. W języku polityki na przykład często się politycy powołują na wolność, że oni bronią naszej wolności takiej czy innej, prawda? Albo apelują do naszej wolności. No jest to słowo, może szczególnie w Polsce, ale wydaje mi się, że nie tylko w Polsce, takie słowo, które jest słowem tak zwanym ciężkim, to znaczy takim słowem, które siada na sumieniu człowieka i na jego wyobraźni i tam rzeczywiście zalega. Mobilizuje, a czasem mobilizuje też niekoniecznie do szlachetnych działań. Więc wieloznaczność jest na pewno taką cechą tego pojęcia. Bo przecież co innego znaczy wolność w państwie autorytarnym, gdzie człowiek musi sobie wykroić jakiś kawałek wolności w świecie, w którym tej wolności nie ma, ochronić ten kawałek, nie wiem, przed tajnymi służbami, przed rozmaitymi czyhającymi niebezpieczeństwami, a inaczej jest wolnością w naszym świecie. To jest świat, w którym wydaje się, że mamy sporo wolności, no ale bez przerwy ktoś nam mówi o zagrożeniach tej wolności, prawda? Dla jednych zagrożenia są w Brukseli, dla innych zagrożenia są gdzie indziej. Nieraz dochodzi do takich absurdów, że się nas przekonuje, iż człowiek powinien mieć na przykład wolność, żeby sobie wybrać, czy chce mieć żarówkę energooszczędną, czy nieenergooszczędną. I że to jest wolność. No to jest jakaś odmiana wyboru, ale to jest właśnie taki zastępnik wolności, ten wybór, który niby mamy, ale co to za wolność, kiedy to jest wybór między czymś, co przynosi szkodę i czymś, co szkody nie przynosi, tylko ma przynieść jakieś dobro. Więc u Tischnera jest bardzo ciekawie, bo Tischner definiuje wolność jako sposób istnienia dobra. Jeśli przychodzi zło, jeśli przychodzi pokusa, jeśli przychodzi nieprawda, jeśli przychodzi jakieś złudzenie i ono nam się przedstawia jako wolność, to musimy być ostrożni, bo na ogół posługuje się tym słowem, wiedząc, że my jesteśmy na to słowo wrażliwi, ale w gruncie rzeczy chce nas wpakować w taką czy inną niewolę. Czyli to będzie niewola, no taka typowa dla naszego świata, czyli niewola konsumowania, bez patrzenia na konsekwencje. Czy to będzie inna niewola, dużo poważniejsza jeszcze, to już jest jakby drugorzędna sprawa. Natomiast kiedy pada słowo wolność, zawsze trzeba mieć w sobie te pytania. O jaką wolność chodzi? Czyją? W jakim kontekście? Prawda?
Czyja wolność? Moja? Twoja? Właśnie, czy wolność jest podzielna? Czy wolność może być wyłącznie w pojedynkę?
No nie bardzo. To jest jednak pewna wartość, która zawsze jakoś nas z innymi łączy, czy wobec innych nas określa. Nawet mamy w naszej tradycji takie piękne hasło. Jakoś ostatnio się o nim mniej mówi, a przecież jest to hasło, które mnie osobiście na przykład uformowało przed laty. Za wolność waszą i naszą, albo naszą i waszą, no, różnie się to formułuje. Łączy je spójnik i. Moja wolność nie będzie pełną wolnością, jeśli ty nie będziesz wolny. Mamy dziś taką tendencję, żeby się trochę skupiać na sobie, przynajmniej część naszego społeczeństwa bardzo tak nadstawia ucha, kiedy ktoś mówi, no my tu musimy o siebie zadbać, swoje bezpieczeństwo, już się tak nie starajmy za bardzo, nie wyrywajmy się z tym pomaganiem, na przykład pomaganiem sąsiadom. Bo po pierwsze nie wiadomo, czym nam odpłacą, a po drugie to nie nasza sprawa. Ich wolność to jest ich wolność, a my pilnujmy własnej. No ale to jest wbrew temu myśleniu, które przenikało Polskę przez dziesięciolecia. Za wolność waszą i naszą. Nawet jeśli się sprzeniewierzaliśmy tej wolności czasami, tej takiej wolności dzielonej z innymi, To jednak ten ideał był bardzo taki konkretny i tak apelujący do nas, prawda? Romantycy o tym pisali, inni o tym pisali, że Polska niesie jakby wspólny los z innymi narodami. Niektórzy nawet posuwali się dalej i mówili, że Polska ma być, prawda, takim jakby zbawicielem narodu, wziąć na siebie więcej. Ja do tego aż nie namawiam, ale jednak wolność to jest coś, co dzielimy z innymi. I w takiej bardzo niewielkiej skali, najbardziej powiedziałbym powszechnej skali, w skali rodziny na przykład. I w tej szerokiej skali, czyli relacji między społecznościami, narodami, relacji w miejscu pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak popatrzymy na rodzinę, to przecież widzimy, że czasami jest tak, że tylko jeden członek rodziny ma autentyczną wolność. On decyduje, on robi, jak to mówimy, robi co chce. A reszta rodziny ma się podporządkować. No to taka rodzina nie jest rodziną, która by wychowywała do wolności, która by w ogóle wolność pielęgnowała jako wartość. Dzisiaj są takie czasy, kiedy jesteśmy bardzo skupieni na tym, co zagraża naszej wolności, mojej wolności. Moja wolność jest jakby na pierwszym miejscu. A troszkę się mniej zastanawiamy, albo nawet nie troszkę, tylko bywa, że wcale nad tym, jak wygląda ta wolność innych, wolność drugiego. Chętnie byśmy jemu wprowadzili rozmaite ograniczenia, żeby on się ograniczył i nie wpychał w naszą wolność. A tymczasem wolność jest efektem, już taka wolność społeczna, prawda, taka to, co się wyraża w prawach na przykład i obowiązkach człowieka, ona jest przedmiotem pewnego kompromisu. No, nigdy nie będzie tak, że nie będzie potrzeby kompromisu. Wszyscyśmy w szkole czytali bajkę Paweł i Gaweł Fredry, bardzo mądrą. No i z tym refrenem wolność Tomku w swoim domku. Trochę tak lubimy, prawda, żeby druga w nocy, ale jeszcze sobie może puścimy na głos tę piosenkę i potańczymy, nie? Nie patrząc na to, że sąsiedzi nie mogą spać. No więc trzeba jednak negocjować. Można przeprosić sąsiadów na przykład i powiedzieć, dajcie nam dzisiaj trochę wolności, bo mamy takie czy inne święto. Ale jeżeli nie chcą, prawda, jeżeli to jest niemożliwe, to osiągnięcie kompromisu, no to trzeba się jakoś do siebie dopasować. Zaciekłość tutaj jest wrogiem wolności. Stawianie na swoim jest wrogiem wolności. To Norwid kiedyś powiedział, że świat nie przetrwa, jeśli... Coś mniej więcej takiego, że świat nie przetrwa, jeśli nie będzie w nim ludzi cierpliwych. Cierpliwy oznacza takiego, który właśnie ścierpi trochę to, że musi z czegoś zrezygnować, ale w imię tej wartości, jaką jest wolność dzielona z innymi.
Co współcześnie, dzisiaj, od chociażby niechby to była nawet taka refleksja ostatnich miesięcy, które oblicza wolności domagają się szczególnego zatroskania?
Ja myślę, że dzisiaj przede wszystkim zagrożeniem wolności jest nieprawda, posługiwanie się nieprawdą. Nie mówię o tym, że ludzie wpadają w błąd z takiego czy innego powodu, tylko że jakby świadomie posługują się nieprawdą. My to często widzimy w polityce, ale to się pojawia w bardzo wielu różnych sferach, bardzo dyskretnie nieraz nieprawdą są nasycane media społecznościowe i ludzie zaczynają tą nieprawdą karmić, dzielić i potem właściwie wytwarza się już tak zafałszowany obraz świata. Człowiek jest już tak spętany tymi nieprawdami, że nie jest w stanie się z nich wyzwolić, bo jego myślenie jest po prostu bardzo mocno przez nie osaczone, określone. To jest jedno z bardzo poważnych zagrożeń, tak mi się wydaje. I bardzo cenię sobie wszystkich tych, którzy próbują nawet w tych najtrudniejszych kwestiach, relacje polsko-ukraińskie obecnie, wojna w Strefie Gazy, sprawy klimatu, które troszkę się nam odsunęły, ale przecież temat nie dezaktualizuje się, będzie aktualny przez kolejne lata, może coraz bardziej gorący, te dyskusje powrócą i tak dalej, że w takich trudnych sferach, w trudnych obszarach bardzo cierpliwie próbują dekonstruować pewne mity, pewne uprzedzenia, nieprawdy, demaskować rozmaite krążące właśnie wypowiadane przez takich czy innych ideologów, którzy chcą pewien cel osiągnąć swój polityczny na przykład. W czasach, kiedy media społecznościowe się rozwinęły, widać jednak, jak wielkim nieszczęściem jest to, że człowiek myli wolność słowa z wolnością, ja tu tak ostatnio używam takiej ekspresji, z wolnością błota. Wolność słowa i wolność błota. Wolność błota polega na tym, że ja mogę wyrzucić z siebie wszystko, co mam w głowie, co mi przyjdzie do głowy, nie bacząc na skutki, nie bacząc, co zrobię z wolnością innego. I to już nie jest tak naprawdę żadna wolność, ta wolność błota, tylko to jest po prostu ekspresja moich emocji, mojej agresji najczęściej, mojej niechęci do kogoś, prawda? Moich jakichś frustracji czy kompleksów, które muszę odreagować. Tego jest bardzo dużo. Co ciekawe, różne badania pokazują, że nawet ludzie skądinąd nieagresywni w życiu codziennym, kiedy siadają za pulpitem komputera, to nagle jakby wstępowały w nich jakieś demony, piszą komentarze bardzo takie pełne jadu i nienawiści. To jest bardzo także duże zagrożenie dla wolności, bo oprócz nieprawdy to również przemoc, także przemoc słowna jest wielkim zagrożeniem. Taka przemoc słowna, która otwiera potem furtkę czy tworzy alibi dla przemocy fizycznej. Ktoś opluje kogoś w mediach społecznościowych, a ktoś inny opluje kogoś w tramwaju. Powie, wynoś się stąd, nie chcę już, żebyś mieszkał w moim kraju i tak dalej, i tak dalej. Więc to bym widział jako dwa podstawowe zagrożenia dla wolności. Choć oczywiście, jak czytamy Tischnera, nawet przed naszym spotkaniem jeszcze raz zajrzałem do takiej książki, nad którą pracowałem w ostatnich miesiącach, która w tym roku się ukazała. Tischner, rozmowy z mistrzem, i tam szukałem różnych wątków dotyczących wolności. No i oczywiście tam się pojawia wątek wolności w filozofii, w myśleniu. To się trochę wiąże z tym, o czym przed chwilą mówiłem. To znaczy wiąże się w ten sposób, że filozofia jest takim obszarem, powinna być takim obszarem, na którym człowiek uczy się myśleć nieschematycznie, niesystemowo. Nawet jeśli nauczy się pewnych systemów, pozna pewne systemy filozoficzne, to równocześnie widzi, że ludzka myśl biegła i biega w bardzo różnych kierunkach i bardzo różnie ludzki los ujmuje i opisuje. I trzeba się tego nauczyć, zobaczyć może rzeczywistość dzięki temu bardziej dynamicznie, bardziej różnorodnie, widzieć ludzi bardziej pojedynczo. To mi się wydaje bardzo ważne.